O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Szykujemy się do najbliższej premiery w Teatrze Baraka. Tytuł tego spektaklu Idioci.spas. Jest ze mną dyrektor, założyciel teatru i aktor w ekipie będący Michał Nowicki. Dobry wieczór, albo dzień dobry, bo to różnie bywa.
Dobry wieczór i dzień dobry.
Krzysztof Głuchowski mówi, że w teatrze zawsze jest wieczór. Takie ma złote myśli, więc zacytujmy. No i reżyserujący Jakub Zalasa, kłaniam się. I Aniela Pułdowska w wielu rolach dramaturgicznej, scenariuszowej i aktorskiej.
Dzień dobry. Tak. Dobry wieczór.
Przede wszystkim chyba takie nieoryginalne pytanie o wybór tekstu. Już właściwie to powinnam wiedzieć, że lubicie w Teatrze Baraka scenariusze filmowe. No i znowu.
Mało tego, że scenariusze filmowe, to sięgamy ponownie po Larsa.
Właśnie.
Parę lat temu zrobiliśmy Przełamując falę. Teraz pochyliliśmy się nad filmem Idioci. Larsa von Triera. Chyba dlatego, że on wywołuje w ludziach bardzo skrajne emocje. Jedni są zachwyceni tym filmem, inni rzucają krzesłami w ekran telewizorów, ale jest coś w tym filmie takiego niesamowitego, że on nie zostawia nas bez żadnej emocji, jakiegoś odbicia się, albo nawet złości, wściekłości. No też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że taki jest Lars. Jego wszystkie filmy są filmami prowokującymi widza albo do zgody, albo do ogromnej niezgody. Ale też również chyba temat, który ten film...
Jedno z tych tabu, które mają się całkiem nieźle
Oczywiście.
Do dziś, prawda? Osoby niepełnosprawne, tak, i ich opiekuni.
No i przede wszystkim chyba mamy tutaj bardzo ważną kwestię. Tę kwestię, którą bardzo intensywnie w mediach w Polsce jest poruszana. Właśnie kwestia niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami, ich pozycje teraz w Polsce. Wszyscy przecież mamy teraz, jeśli chodzi o instytucje kultury, obowiązkowa jest dostępność, prawda? Otwieramy się na osoby z niepełnosprawnościami. Otwieramy się na to, aby oni mogli uczestniczyć w sztuce, w kulturze. Przecież jeszcze paręnaście lat temu ta społeczność, te osoby, tak, były totalnie wykluczone.
Nie było tematu.
Nie było w ogóle tematu. No. Najlepiej, żeby siedziały w domu, oglądały telewizję. Do teraz jeszcze pokutują wielokrotnie sytuacje, w których ja osobiście spotkałem się parę razy. Nawet przychodnie nie miały podjazdów. Osoby niepełnosprawne na wózkach musiały być wnoszone. No, idziemy... No. Do przodu, próbujemy coś z tym zrobić. No i chyba to jest ten temat taki poruszania się w tych rejonach niepełnosprawności, ale chyba też w taki troszeczkę wynaturzony, wykrzywiony sposób.
Tak.
Bo
jeszcze coś więcej musimy
powiedzieć
o tym scenariuszu.
Tak, ale tutaj już oddam głos twórcom.
Tak.
Niemniej jednak mam takie wrażenie, że no, wracając do Larsa, który jest prowokatorem i zresztą no, ten film mną wstrząsnął i zastanawiałem się, czy jest w ogóle szansa przerzucić go na deski sceniczne. Jak daleko my w tej formie możemy się posunąć. Bo to jest bardzo cienka granica, to jest balansowanie.
No bo na pewno,
pomiędzy wyśmianiem, pomiędzy przegięciem. Ale chyba bardziej zastanawia mnie też ta kwestia, na ile my, jako osoby zdrowe, przepraszam, że tak powiem.
W cudzysłowie.
Tak. Bo każdy z nas ma jakiś defekt. Na ile my wkraczamy w ten świat osób z niepełnosprawnościami i na ile my, osoby, w cudzysłowie, zdrowe, wykorzystujemy świat osób z niepełnosprawnościami, które i tak mają ciężko, Do własnych potrzeb.
Otóż to, no, weźmy pod uwagę, zacznijmy od tego, że nie ma wśród nas osoby niepełnosprawnej czy z niepełnosprawnością, co już jest pierwszym, no, jakimś grzechem, można powiedzieć. Niemniej właśnie się spotykamy, spektakl powstaje. Ja się muszę przyznać, że dla mnie to jest też jeden z najistotniejszych, w ogóle z najważniejszych filmów, jakie w ogóle chyba zobaczyłam. Ten film rzeczywiście, powtórzę twoje słowa, mną wstrząsnął i właściwie tak został we mnie do dziś, bo tam to może już wchodząc tak powoli w to, co będzie na scenie, na ile ten scenariusz jest równoległy do filmu, bo tam właściwie oglądamy dom, w którym osoby zdrowe, w cudzysłowie, mieszkają z osobami niepełnosprawnymi. Tak jest, prawda, zawiązanie sytuacji. No i nagle się okazuje, że no właśnie, że co, że osoby tak zwane zdrowe też wchodzą w rolę osób z niepełnosprawnościami i to jest po prostu szokujące.
Myślę, że pisanie tego tekstu zaczęło się od takiego pytania, które sobie z Kubą zadawaliśmy trochę, dlaczego oni w ogóle tam są. Jakie były ich potrzeby niezaspokojone w normalnym świecie, ponieważ oni są też tacy trochę enigmatyczni, my poznajemy te postaci przez te wywiady, które są takimi przerwnikami w filmie.
Tak, bo to taki paradokument jakby. To się jakoś
tak, dokładnie.
Nazywa, jest jakiś specjalny gatunek.
Jest to film stworzony zgodnie z założeniami dogmy. I zaczęło się od tego, że zastanawialiśmy się właściwie, dlaczego oni tam są. I tak jak w większości po prostu staraliśmy się odbić od tych postaci, nie przekładać ich jeden na jeden na scenę, tylko bardziej znaleźć jakieś odpowiedniki w naszych jakichś codziennych życiach. Też w życiach aktorów, bo bardzo zależało nam na tym, żeby ten spektakl był tworzony w zgodzie z aktorami, którzy są w procesie, więc również z nimi rozmawialiśmy o tym temacie przed rozpoczęciem pracy. I to, o czym mówił Michał, też było dla nas istotne, bo ja pamiętam, ja pierwszy raz ten film zobaczyłam w wakacje, jak Kuba powiedział mi, że chce go robić. I też wstrząsnął mną ten film, pomyślałam sobie, no nieźle, okej.
Okay. Różne rzeczy się już widziało, prawda? Tak. Pracując w teatrze pewnie, czy krótko mówiąc, chodząc do kina, no ale tak.
Więc zadzwoniłam do Kuby i zaczęliśmy rozmawiać, no dobra, to o czym my to robimy, bo ten film jest już, on jest bardzo konkretny, jest też właśnie takim dokumentem, kręcony jak dokument, więc teraz pytanie, jak przełożyć to na scenę, na której nie da się ukryć w ogóle, że ci aktorzy no nie są niepełnosprawni. Wszyscy wiemy, że aktorzy, którzy zagrają w tym spektaklu, patrzymy na ich media społecznościowe, że oni to będą grać. Myślę, że dużo osób w 98 nie miało tej wiedzy, dlatego też ten film był taki wstrząsający, bo myśleli, że naprawdę jest to udokumentowane. Więc też zaczęliśmy rozmawiać o tym, co my, aktorzy, co my, twórcy, robimy z tą teraz reprezentacją, która jest takim tabu i w świecie, szczególnie aktorskim, coraz częściej mówi się o tym, kto nie może czego grać.
Otóż to.
Więc my, myślę, że też z tą taką poprawnością polityczną trochę sobie dywagujemy w tym spektaklu.
Bo wszędzie pułapki, można powiedzieć.
Dokładnie. Jest to ekscytujące. Ja mam uczucie, że jest to ekscytujące. No. I że ten spektakl będzie naszą formą odpowiedzi trochę na te pytania. Właśnie, czy można i jak można i dlaczego my to właściwie chcemy zrobić.
Dlaczego państwo chcą to robić? Czy można i jak można? To do pana
Kuby. Ja myślę,
Kuby Zalasa.
To jest taki miks, bo tam jest sporo tematów, które my poruszamy faktycznie. Jednym z nich na pewno jest odpowiedzialność jakby za to, jakie decyzje podejmujemy. No i tam jakby to jest grupa aktorów tak naprawdę nagrywana przez Larsa. Tam nie ma postaci zbudowanych, bo on pisał ten scenariusz
w cztery dni.
tego filmu mam na myśli. Więc on to wyciągnął z jakiejś bardzo podświadomej strony chyba swojej, z jakiejś bardzo podświadomej strony, rozkminiając, jak rozumiem, trochę rolę aktora i jak on podejmuje decyzję. No i tam jest takie pytanie postawione o to, za co my bierzemy odpowiedzialność i jak przed tą odpowiedzialnością uciekamy w różne postawy. Czyli tam są zarówno postaci, które uciekają przed życiem w korporacji, pracą, jak i osoby, które uciekają przed takim uwięzieniem w domu, uwięzieniem takim poprzez leki.
W swojej głowie.
Tak, i generalnie pozwalają sobie na to w ramach tej grupy, żeby móc robić wszystko. No i to wszystko jest tym kluczowym pytaniem u Larsa, który w swoich filmach podejmuje ten temat jakby granic etyki właściwie cały czas i właściwie całe życie za tym, tą drogą wędrował. Tak. Aż do domu, który zbudował Jack, który jak wiadomo jest już za tą granicą.
Właśnie.
W jakimś sensie. Mm-hmm. No ale jakby on stawiał to pytanie cały czas, gdzie leży, po prostu gdzie leżą granice. I jego to interesuje jako prowokatora oczywiście, ale z drugiej strony interesuje go moim zdaniem to jako bardzo mądrego twórcę filmowego, no, który podejmuje tam temat tego, jak ta granica zostaje przesunięta, w jaki sposób łatwo dać się temu uwieść, tej wizji właśnie tego, że o kurczę, przecież to nie jest taki problem grać niepełnosprawnych, a potem dopiero jak się te osoby niepełnosprawne pojawiają, to wtedy nagle wszystkim rzednie mina i mówią, nie, ja nie miałem tego na myśli, ja tylko tak żartowałem. I to jest ten moment, na którym on przełapuje tych aktorów, to jest moim zdaniem klucz tego filmu, jak przeprowadza z nimi wywiady. I to jest parę miesięcy po nagrywaniu, to jest też część tego filmu. I oni mówią, nie, ja nie miałem pojęcia. To znaczy, to nie jestem ja. I ja myślę, że o tym jest ten film tak naprawdę. O tym, za co my bierzemy odpowiedzialność w swojej codzienności, jakie tematy podejmujemy, jak wobec nich się ustosunkowujemy.
No. Oczywiście też jeszcze wydaje, wracam do filmu Larsa, że też wiemy, że on swoich aktorów wypuścił. Bo tam było bardzo dużo scen improwizowanych.
Aha, czyli no tym na pewno jednak wasza praca się różni od
No więc
od
właśnie, i tutaj jest, i to jest właśnie Lars, który powiedzmy, to jest kolejna rzecz tej komuny, tego zamknięcia, którą chociażby obserwujemy w Falach, prawda? Tańcząc w ciemnościach, też pewnego rodzaju zamknięcie, fabryka. I mam takie wrażenie, że brzydko może określę to, ale w tym filmie poprzez te improwizacje, bycie ze sobą, poznawanie siebie, no poszły postaciom, puściły zwieracze. I poszły te postacie na całego. To było coś takiego, sen nocy letniej.
O, jak pięknie to podsumowałeś.
Larsa von Triera.
To prawda.
To jest ten sen nocy letniej, kiedy wszyscy biegamy
wszyscy
po lesie.
Ze wszystkimi
tak,
i
szukamy.
Wszystko, no.
Dokładnie. I to była też chyba taka też jego niesamowita odwaga w tym filmie.
No, w ogóle jest
bo też nie wiadomo, do czego to mogło doprowadzić. No oczywiście wiadomo, że musiał to w pewnym momencie uciąć, bo potem pojawia się ojciec itd. itp. Wszystko się kończy. Przepraszam, wszedłem tak tobie w zdanie, chociażby z tego względu, żeby tutaj jednak zaznaczyć te kwestie, że owszem, my improwizujemy na scenie, mamy dużo improwizacji, scen na konkretne tematy, dużo improwizacji też ruchowych, ale improwizacja też jest w określonym kręgu stworzona.
Czyli to jest zupełnie coś innego
tak,
jednak.
Jest oczywiście pod okiem reżysera, no bo to nie możemy się też tak puścić jak u Larsa, no bo to jest jednak teatr, a w filmie można było to wykorzystać, prawda? Zrobić cięcie, zgasić światło.
Powstaje z tego jakaś fabuła? To będzie historia właśnie jakiegoś spotkania, czy coś. Co się właśnie...
To również będzie historia grupy, która poprzez ten czasownik SPAS, który również, jego znaczenie jest przez nas eksplorowane w tym spektaklu. W filmie widzimy tylko, co znaczy hasło SPAS i co się dzieje w następstwie na ekranie, a my też chcieliśmy się dowiedzieć w ogóle, co to znaczy SPAS dla nas, co to znaczy SPAS dla aktora, więc ten czasownik jest też tematem, dlatego jest w tytule, ale jest to również historia grupy, nie będę tutaj rzucać spoilerami, jaka to jest grupa i co się w niej wydarzy, ale która właśnie poprzez ten SPAS próbuje dotknąć może jakiejś wolności, a może właśnie jakiejś tożsamości swojej, tych granic, zobaczyć jak daleko można je przesunąć, ale każdy na pewno w tej grupie jest inny. Każdy jest z innego powodu.
Każdy wnosi swoją historię. Jest to bardzo oparte na historiach aktorów spektakl, czy raczej świat wykreowany? Nie.
Nie ma tam takiego na pewno epatowania.
Bo tutaj dopytuję, bo to jakąś pewnie mogło być pokusą, prawda, żeby wypuścić ludzi i posłużyć się ich, o ile by się na to zgodzili.
Rozmawialiśmy o tym, że może tej prywatności powinno być więcej, ale z drugiej strony jakby fajne są te modele, które on tam powołał do życia w tym filmie tak naprawdę, bo to są modele. Tak samo jak my też jakby jakby jest wiele różnych elementów. Jednym jest, nawiążę do tego, co mówiła, o czym mówiła Aniela a propos spas, że my też wprowadziliśmy taką kategorię.
Tak?
Taką trochę domorosłą, znaczy taki ze szkolnej ławki lekcja etyki, ale różnica między tym, czym jest spas, a szpas. tak to sobie nazwaliśmy. Jak trochę z niemiecka, żeby ten szpas pobrzmiewał i też trochę prowokacja oczywiście.
No,
ale...
Doszło z tego, że ludzie się mylili wymawiając to, by tak naprawdę nikt z nas nie wie, czy to się wymawiało spas, czy szpas.
No i właśnie przykładowo, że spas to jest ten dobry rodzaj zabawy, kiedy ludzie improwizują ze sobą, właśnie zawieszają na chwilę trochę kontrolę, żeby... Ale potem, tak jak słusznie zauważył, mam nadzieję, że to nie będzie meandryczne, że tak powiem, ale że tak jak słusznie zauważył Michał, po tej wycieczce do lasu, którą też Szekspir w swoich tekstach umieszcza i moim zdaniem to jest paralela między tymi dwoma twórcami.
A posługujecie się w ogóle tym, czy to ci przyszło do głowy po prostu?
Nie, ale ja właśnie chciałem do tego nawiązać.
Po prostu, że nagle mnie to...
Tak, no, niesamowite w tym objawienie.
Sensie
no.
Oświeciło, że to jest coś takiego a la sen.
No. Szekspirowski. Dokładnie. I że oni wyruszają do lasu po to, żeby na chwilę zawiesić reguły, ale zwracają z jakimś wnioskiem. I tym wnioskiem dla nas jest to właśnie, że są sytuacje, w których my przekraczamy granice i trzeba bardzo korygować jakby te momenty i pilnować się, żeby nie odlatywać w te fantazje o wolności, fantazje o tym, że wszystko może być inaczej. I jeszcze co więcej, kierując się jakby słowem, które nie do końca wiadomo, co znaczy, jak w tym filmie.
No bo
to jest też to, nie? Że ten spas nigdy właściwie nie jest w pełni zdefiniowany przez tego Stoffera tam, czyli tego lidera grupy w filmie. I to też myślę jest takie dosyć... No jest tam element też po prostu manipulacji, nie? Dosyć taki daleko pociągnięty.
O tak. Jeszcze skupiłabym się, wróciłabym do tej kategorii niepełnosprawności, bo tak, mówiliśmy o przekraczaniu granic. Ja mam takie poczucie, że mimo wszystko to wcale nie jest taki popularny temat w sztuce. W gruncie rzeczy gdzieś ta jakaś taka... konserwatywna kontrofensywa, jeśli chodzi o zbiorową wyobraźnię. Myślę, że ona bardzo mocno pracuje. Czasem oglądam filmy z lat 80., 90. i myślę sobie, o rany, to by teraz nie przeszło. I mówię o różnych bardzo przekroczeniach. Prawda? Tutaj najbardziej to chyba kojarzy nam się z seksem, prawda? Ale to wcale nie to tylko. No niemniej niepełnosprawność wciąż pozostaje tym tematem bardzo trudnym. I teraz chcę zapytać, jak bardzo pozwalacie sobie na te przekroczenia, bo no właśnie tak naśladować na przykład osobę niepełnosprawną, no to... Można powiedzieć, to jest nie w porządku.
Tak, jest nie w porządku, aczkolwiek jakby robimy to miejscami, przyznaję. Tylko z taką jakby, tak o tym myślę, jakby z taką soczewką krytyczną wobec jakby tej grupy i tego, w co ona się puszcza. Bo takie jest założenie tego filmu też, że oni to robią trochę z pobudek i każdy ma swoje powody. No i oczywiście, że jakby z taką, patrząc z perspektywy, nie wiem właśnie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi aktorami na planie i potem oglądamy znowu właśnie to, że udawaliśmy osoby niepełnosprawne. Ja się spotkałem z tym, że większość aktorów uwielbia udawać osoby niepełnosprawne. Tak mówiąc szczerze,
tak,
z jakiegoś powodu.
Ja to, zaraz zapytamy osoby aktorskie tutaj. Dobra. Właśnie, niech powiedzą, no.
I nie wiadomo, czemu tak jest, bo to z jednej strony może być tak, że właśnie to jest jakby jakieś naigrywanie się, a z drugiej strony to może być równie dobrze oswajanie tego tematu, na przykład dla siebie, w zamkniętym gronie, albo może być to kwestia tego, że poprzez to udawanie się czują z jakiegoś powodu wolni. I to nie jest wiadomo, no bo z jednej strony, okej, udawanie niepełnosprawnych w Fontrierze źle, ale udawanie niepełnosprawnego Dawid Ogrodnik już dobrze. No i ja sam nie wiem, gdzie leży ta granica. Mówię tak przykładowo.
Tak. Ja myślę, że nas bardziej jakoś tak zainteresuje, że w tym filmie jakby to zostało wybrane jako środek przez tę grupę. Udawanie niepełnosprawnych. Ja myślę, że to, czego my szukaliśmy, to w ogóle to pojęcie wewnętrznego idioty. Bo oni tak to właśnie nazywali, nie? Że to jest ten idiota. Oni szukają tego idioty. Stąd też ten tytuł filmu.
Czyli ta osoba jakoś tam wolna, z dyspozycją do robienia rzeczy, które społecznie nie są znane.
Dokładnie. I myślę, że oni w tym filmie znaleźli właśnie wymyk jakiś w tej strukturze społecznej właśnie poprzez tą niepełnosprawność. A ja myślę, że my w procesie aktorskim jakoś też tego może nie definiujemy jednoznacznie, czy to jest w tym momencie udaje osobę niepełnosprawną, czy w tym momencie po prostu realizuje jakąś właśnie wewnętrzny idiotyzm, który przejawia się krzyczeniem, fizycznie ślinieniem, tym, co to ciało też aktora, nie, który jest na scenie, chce czuć jakąś wolność, się manifestuje. Ja jakoś też tak myślę, już zaraz oddaję głos Michałowi, bo też jestem ciekawa, jak ty się w tym czujesz. My mamy trochę inne role, nie będę mówić jakie.
Nie, muszę cię powiedzieć, no tak na użytek rozmowy.
Znaczy chyba tutaj bardziej chodzi o to, żeby nie spoilerować akurat mojej postaci.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Bo tutaj... pracujemy nad tym, ale chcieliśmy w tym spektaklu też zawrzeć jeden taki, no właśnie element zagadki gry, którą wolałbym na spektaklu, bo to jest gdzieś, to jest bardzo ważna, to znaczy ważna, jest to dość istotna postać.
Czarny łabędź, jak rozumiem.
Być może, właśnie tutaj się troszkę, to, trochę boję.
Dobrze, to nie.
Bo
to...
Ja się rozkręcam w tym mówieniu i widząc i coś, tutaj coś wzrok chlapniesz. Prowadzącej, na pewno coś właśnie chlapnę i ten. Dobra, ale faktycznie, dobra. Może inaczej, jest to postać, która idzie za grupą, ale potem okazuje się, że ona ma jakiś w tym cel. Mhm. Konkretny.
No tak, no to no mówimy tak, o jakby scenariuszowych tutaj. Tak,
I wydaje mi się, że akurat w filmie Larsa takiej postaci nie było. To jest, tutaj zupełnie inna, nowa postać do tego spektaklu. Że...
Ja też myślę, że to w jakiś sposób było nasze uczucie z Kubą, że też chcieliśmy zrobić ten film, bo właśnie jest to jakaś taka możliwość dla aktorów zrobienia czegoś, na co nie ma miejsca trochę w innych procesach i w innych sztukach. I ja sama dużo o tym myślałam w ogóle, jako aktorka pisząca ten scenariusz. I doszłam do takiego wniosku, że według mnie nasz zawód właściwie polega dokładnie na tym, żeby reprezentować rzeczy dla innych. Jakby ćwiczymy swoje ciało, ćwiczymy swój głos i swój umysł właśnie po to, żeby móc pokazywać ludziom rzeczy, którymi nie jesteśmy. I nigdy, szczerze mówiąc, nie uważam, że jest to coś niewłaściwego. Na tym dosłownie polega nasz zawód. Myślę, że rozmowa i to tabu, o którym wspomniałaś wcześniej, polega trochę na czymś innym, czyli na tym, czy my w ogóle widzimy miejsce w naszym zawodzie na zaproszenie tych osób, żeby one realizowały się w swoich zdolnościach, w swoich kompetencjach, w swoich pragnieniach, a nie na tym, czy aktor, którego to jest właściwie zadanie reprezentować rzeczy, którymi nie jest, ma do tego prawo. Bo ja uważam, że jest to przyjemność i uważam, że wiele aktorów wykonało niesamowicie świetne role, na przykład Daniel Day-Lewis, prawda?
Tak.
Jest mnóstwo
tak.
fantastycznych ról, które nie byłyby może... po prostu możliwe do wykonania przez osoby, o których są te role. Nie? Trzeba też pomyśleć o tym, że jest to jakieś dostępności też dla widza.
Ale ty chyba poruszyłaś tutaj bardzo ważną kwestię Aniela, naszego zawodu.
No właśnie, tak.
Że zaczynamy wkraczać w kolejne bardzo niewygodne rejony. Na ile my możemy w naszym zawodzie zagrać taką postać, a na ile my powinniśmy ustąpić pola.
No strasznie dużo się o tym mówi
To jest bardzo grząski temat, bo ja też wielokrotnie mówiłem o tym, że my mamy ten zawód. My pracowaliśmy nad tym, żeby móc to jest też potworne, bo my też rzeźbimy na sobie, na swoim ciele, rzeźbimy jakąś postać, o konkretnym temacie mówię, z jakąś niepełnosprawnością. I to jest nasz warsztat. My się do tego szkolimy, przygotowujemy. No taki jest zawód aktora. I jeżeli ja też słyszę z zewnątrz, powiedzmy, głosy, że to tak nie przystoi, bo mamy te osoby, no wiem o tym, że mamy te osoby. Ja absolutnie tego nie odbieram, tylko że to jest nasz zawód. My w tym pracujemy, my w tym grzęźniemy, w tych relacjach, w tych emocjach i to nie jest obrażanie kogoś, bo to też chyba musimy bardzo ważną rzecz powiedzieć, że ja ani nie chcę nikogo parodiować, ani nikogo nie chcę obrażać, nie chcę, żeby ta osoba, która ogląda spektakl, ogląda mnie, powiedzmy na wózku, żeby czuła się dotknięta, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jako aktor po prostu jestem na scenie, jestem nie gram, tylko jestem na scenie osobą z niepełnosprawnością.
Tak.
Po prostu to musimy bardzo wyraźnie podkreślić.
No i też myślę, bym dodał tylko do tego, bo ja się zgadzam z tą regułą, że jednak aktorstwo jest sztuką reprezentacji, a nie jakby tylko bycia czymś, kimś, no bo to jednocześnie ogranicza osoby, które są niepełnosprawne. To jest jakby z mojej perspektywy, muszę przyznać, jest to szaleństwo, bo to by znaczyło, że osoba niepełnosprawna gra tylko osoby niepełnosprawne, a osoba pełnosprawna gra tylko pełnosprawny, cokolwiek to znaczy. I to jest jakby szaleństwo i działa to w dwie strony. My jesteśmy na tym etapie krytycznym raczej, w sensie jako społeczeństwo, co jest dobre, bo jakby też wiele dobrego z tego wynika, ale też w ogóle ta opowieść Idioci, pomimo tego, co mówisz, Michał, jest też, nie do końca jest o niepełnosprawności tak naprawdę w ogóle, to jakby nie jest o tym film. Oni grają też wyobrażenia niepełnosprawności, a część z nich w ogóle nie udaje niepełnosprawnych, więc jakby, jeżeli to się pojawia, to pojawia się jako osobista fantazja jednej z postaci, która też nie, jakby nie śmieje się z tych osób, bo to nie jest, nie ma ani jednej sceny, która byłaby w interakcji z osobami z niepełnosprawnością i ktoś, to w ogóle jest jakby nie o tym. Ja mam poczucie, że
to jest o tym idiocie wewnętrznym właśnie, nie?
Też, tak. Też na pewno. I każdy ma jakiś swój wariant, nie? Tego idiotyzmu. Ma swoje powody. Jest to, ale przede wszystkim spektakl będzie dotyczył jakby takiej dynamiki grupowej. I będzie jakimś takim krytycznym dialogiem z samym filmem i tym, jak on powstawał i tak dalej. Ale ten temat niepełnosprawności, pomimo że jest dotknięty faktycznie miejscami, to nie jest jakby naczelnym
Tak, to
tematem,
nie jest nasz główny temat. Oczywiście, że tak. Ja po prostu się odniosłem do tego...
No tak, z zalety...
Mówię o reprezentacji.
Plusy i minusy rozmów przed premierą.
Odniosłem się, wiecie, odniosłem się
że ja strzelam trochę ślepymi
nie, bardzo dobrze.
My też nie mamy tego tak pewnie.
Tak, ja się po prostu odniosłem do tej dyskusji wcześniejszej, że... Bardzo byśmy mogli długo na ten temat rozmawiać, bo przecież ostatnio właśnie na przykład rozmawiałem z pewną osobą, która powiedziała, wiesz, no teraz Zmiennicy, film z osobą, która miała...
Przykleja sobie wąsy, tak.
No nie przejdzie. Zmiennicy, film, w którym jest odgrywana postać osoby czarnoskórej z wymalowaną twarzą, po prostu nie przejdzie. Wiecie państwo, poruszamy się w takich bardzo, bardzo grząskich tematach, dlatego chodziło mi o tę niepełnosprawność, że
jasne.
Ona po prostu też przychodzi w jakiś sposób w teatrze, ale też przez grę aktorów, ludzi, którzy też są w tym kierunku ukierunkowani, że tak brzydko powiem. Że tu nie chodzi o przeginanie. A te słusznie Jakub zauważył, że my nie robimy tego spektaklu, nie robimy spektaklu typowo o niepełnosprawności. My po prostu gdzieś nadmieniamy jakby
że to jest jedno
kwestie.
Z pól tej
tak,
tego,
ale
tego
opowiadamy
wewnętrznego
o grupie ludzi i też właśnie to, co powiedziała Aniela z Jakubem o tym swoim naszym wewnętrznym idiocie, bo niech podniesie rękę ten, który go w sobie nie ma.
No, bez tego w ogóle myślę, że...
No więc właśnie.
Bo każdy z nas to testuje. Tak. To jest tak, powiedziałeś chwilę temu, że aktorzy zdarza się... Nie pamiętam, które z was to powiedziało, że aktorzy lubią grać...
No jest to wyzwanie ogromne.
No właśnie, ja też od razu pomyślałam sobie o rolach pijaków. Jak często właśnie, jak są celebrowane, aż powiedziałabym...
Szaleńców, nie?
Tak. No,
to też jest trochę o tym, że jako artyści jednak dążymy do tej takiej...
Do jakiegoś ekstremalnego stanu, prawda? Który na scenie jest wam po prostu dostępny, a nam poprzez was.
I to też było, tak jak Kuba wspomniał, temat tego filmu. To było, ten film właściwie jest oglądanie o aktorach, którzy mogli doświadczyć jakiegoś takiego ekstremum i to zostało zarejestrowane przez tego reżysera konkretnego. Bo tak jak właśnie Kuba wspomniał, nawet jest wstęp, jak się przeczyta scenariusz Idiotów, to jest wstęp przed scenariuszem, który napisał Lars von Trier o tym scenariuszu, tak jakby do siebie, czy może do tych aktorów, że on właściwie nie wie do końca, dlaczego tak to wyszło. Popisał to właśnie w 4 dni, ale że wszystko było produktem tych improwizacji i tego przekraczania granic przez samych aktorów, którzy dostali tą możliwość.
No to można powiedzieć, że tu jednak rozmawiamy o zupełnie innym procesie, takim powiedziałabym, już bardziej akademickim.
Tak. No. Na pewno jest, długo rozkminialiśmy, jakby analizowaliśmy ten film. Tak. Dynamikę włącznie jakby z postaciami, które tam się pojawiają tylko raz na jakiś czas, w stylu aktorka porno dotrudniona na plan, głównie po to, żeby się rozbierała i żeby inni przekroczali swoje granice. Tam też jakby manipulacja Larsa też jest tam w jakiś sposób nazwana w tym spektaklu.
Tak.
No i wiele innych w sumie tematów. Tak trochę też No, no.
Znaczy, mi się w ogóle wydaje, że on robił coś takiego, że żeby emocje nie siadały, to on tak dorzucał tak do skrzyneczki co jakiś czas kogoś. I ten ktoś możliwe. Wpadał, słuchajcie, żeby zmieniać rytmy, żeby się, wiecie, znowu akcja ożywiła tak, i tedy tak, i tepe tak, w tej tak, improwizacji, tak, więc tak. No, manipulator tak. Idealny. No.
Duża klasa rzeczywiście. I to jeszcze tylko na koniec zapytam o ten świat, który tworzycie. Gdzie to się będzie dziać? Jaka muzyka?
Muzyka jest na żywo, wykonywana przez Pawła Stusa i Piotra Korzeniaka. I oni grają na żywo i właściwie taki bardzo kolaboratywny, bo ja też jakby trochę jestem z tego pola muzycznego, więc bardzo kolaboratywny proces takiego po prostu tworzenia na bieżąco. I faktycznie jest taki element pozytywnego spasu, tak to określił na próbach. Ja przynajmniej do tego dążę, żeby w pewnych granicach, że wiemy, o czym są sceny, jakby jakie ruchy eksplorujemy i tak dalej, ale generalnie panuje pewna wolność w procesie, w sensie, że szukamy razem i jakby najczęściej panuje dyskusja na temat tego, w jakim kierunku my podążamy. Ale nie ma takiego dyktatu jakby pod tytułem... No więc trochę też eksplorujemy ten spas na poziomie twórczym, co czasami jest odklejające, a czasami jest bardzo, bardzo fajne. Więc tak trochę jakby jedno i drugie. Ale to jest jakby, jeśli chodzi o tę warstwę muzyczną, to jest to. Wśród inspiracji są najróżniejsze rzeczy, bo od zespołu Funkadelic, po zespoły, które eksplorowały też jakby takie spasy pod tytułem na przykład improwizacje na bazie jakiegoś języka, którego nieodkrytego. Jakieś takie szalone rzeczy. I to wszystko jakby się gdzieś... zwarło w taką bazę muzyczną. A jeśli chodzi o pozostałe takie człony i elementy tego, to bardzo ważną rolę będzie grała choreografia na pewno.
Martyna DeLong.
I to w ogóle jest wspaniała współpraca z nią. Ona bardzo się zaangażowała i też jakby... No. I jeśli chodzi o ten ruch właśnie, nie do końca często to jest ruch niepełnosprawny, a raczej eksplorowanie pewnego abstraktu na temat niepełnosprawności. To może brzmieć niekonkretnie, ale takie jest trochę założenie. Ja też mam zadanie, że chcę to od... Nie wiem, jak to do końca określić, ale żeby nie nawiązywało to wprost do niepełnosprawności, może poza tym znakiem wózka właśnie na scenie, ale cała reszta ruchów mogłaby... No nie do końca jest tylko z tego panteonu, nie panteonu, tak, no, ale nie. Z tego rejestru niepełnosprawnego. Zapomniałem, jakie było.
Scenografia, kostiumy,
o, obraz
mówimy
świata,
teraz właśnie.
O, właśnie z czego, no, ale dokładnie odpowiadasz.
Julia Zawadzka, multimedia, Jakub Kotynia. No i reżyseria świateł.
Helena Rakowicz.
Ten repertuar Teatru Baraka jest bardzo taki konsekwentny, bo jest i właśnie i teksty, które gdzieś zawsze dużo jest takich granicznych sytuacji, no i dużo filmowych sytuacji, więc chcę zapytać o właśnie o miejsce tego tytułu w repertuarze.
Mimo, że opieramy się właśnie na scenariuszach filmowych, na filmach, to jednak w każdym z naszych tych spektakli na kanwie filmu, inspirowanymi filmami, poruszamy zawsze inny temat, co jest dla nas, to jest dla nas clue. Ja powiem tak, jeśli chodzi o idiotów, to jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. O idiotach myślałem już wiele lat temu i kiedy Jakub przyszedł z taką propozycją, że może byśmy spróbowali wziąć się za ten temat. Powiem tak, w pierwszej chwili byłem trochę przerażony, ale z drugiej strony byłem...
Jak wszyscy w kółku fanów.
Nie,
tego filmu,
oczywiście,
prawda?
Ale z drugiej strony byłem szalenie zadowolony. No, trzeba zaryzykować. No, trzeba wziąć byka za rogi i koniec, bo to jest przede wszystkim bardzo ważny temat. To jest temat bardzo na czasie, każdy z nas spasuje, a nawet czasem o tym nie wiemy. Każdy ma swojego wewnętrznego idiotę, ale o tym wiemy, więc są pewne rzeczy, o których warto po prostu też powiedzieć i je wyeksponować na scenie, w przestrzeni scenicznej. A dlaczego powiem, że ten spektakl jest dla mnie też jakoś tak bardzo, bardzo ważny? Ja troszkę powrócę jednak do tej niepełnosprawności, która w jakiś symboliczny sposób w tym naszym spektaklu jest, ale jednak jest bardzo, bardzo ważna dla mnie i bardzo istotna, bo nie też o to chodzi, żeby w tym spektaklu tylko pokazywać tę niepełnosprawność, bo tu mamy wiele pól do pokazania. My się przede wszystkim ukrywamy za spasem. To jest chyba dla mnie istotne, że kiedy brakuje nam pewnego rodzaju odwagi, to wtedy jak dziecko chowa się w płacz dziecko też wtedy spasuje. Kiedy, nie wiem, bawimy się z dzieckiem, nagle przestraszone chowa się i nie możemy go znaleźć. To dla mnie też jest pewnego rodzaju spas. My ten spas mamy od dawna, tylko po prostu on jest nieuświadomiony. Akurat tutaj został nazwany spasem. Każdy z nas może go sobie inaczej nazwać. Ale o co mi chodzi w tej niepełnosprawności? Ponieważ to zostanie oczywiście ze mną do końca moich dni. I moja świętej pamięci mama bardzo poważnie chorowała. Zmagała się z chorobą nowotworową i przy okazji miała jeszcze ogromne problemy z kręgosłupem itd. itp. I starała się o inwalidzką tą, jak to się nazywa, legitymację. Mhm. Legitymację inwalidzką. I pamiętam, że poszliśmy tutaj właśnie w Krakowie na komisję, która przyznawała te inwalidzkie legitymacje, tak. I mama była wzdłuż i wszerz wybadana, przeprowadzony był wywiad z nią. A propos zdrowia, oczywiście trzy teczki dokumentacji medycznej. No i wróciliśmy do domu, wszystko okej. Tylko jakby wynik tej sytuacji jest taki, że moja mama zmarła, po czym po miesiącu przyszło pismo, że mama jest w świetnej kondycji i nie należy jej się ta legitymacja inwalidzka. Więc dla mnie osobiście ten w ogóle ten eksplorowanie też tego tematu, tego absurdu, tego, co gdzieś się wydarza w naszych, naszych nawet właśnie bardzo prywatnych sytuacjach, jest no, szalenie dla mnie osobiście bardzo istotne. I ja nie wierzę, że ten spektakl nie znajdzie też ujścia wśród innych osób, które na ten spektakl przyjdą, zobaczą go w jakiejkolwiek formie. Czy o tym, że dotykamy tej niepełnosprawności, czy o tym, że dotykamy tego własnego, swojego gdzieś schowanego idioty, czy o tym, że my, każdy z nas potrafi gdzieś tam spasować, chować się, ukrywać, płakać, śmiać się. No, jest to kolejna jakby pozycja w naszym repertuarze, która o czymś ważnym i istotnym po prostu opowiada.
Bardzo dziękuję, to jest absolutnie satysfakcjonująca.
A już teraz
odpowiedź.
Mówię, że w kwietniu zaczynamy próby do spektaklu Klaudii Gębskiej pod tytułem Amoria. I też będziemy poruszać temat poliamorii.
Proszę bardzo, zapraszam bardzo serdecznie. My tu bardzo lubimy takie temat. Michał Nowicki, bardzo dziękuję. Jakub Zalasa. Dziękuję.
29, 30, tylko tyle przypomnę. No. Prapremiera spektaklu Idioci Spas w Teatrze Baraka. Zapraszam.
Dziękujemy.